starosta Białej, powiatu Biała Podlaska, pan Tadeusz Łazowski jest naszym dzisiejszym gościem. Szczęść Boże, panie starosto.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Przede wszystkim gratulacje i wynik, bo to jak pan trzeci, jak pan sam zresztą tu nam przed studium mówił, przed wejściem, mówił trzeci w całym powiecie z jednej strony, no ale przede wszystkim no, kontynuacja pańskiej pracy na stanowisku.
Bardzo dziękuję.
To już jest, która kadencja pan już liczy, tak?
Od początku.
Od początku, no. No to już jest, teraz dobrze policzę, 4,5 będzie.
Tak jest.
4,5. No dobrze, i stabilna koalicja w powiecie. Nie macie kłopotów raczej?
Pracowaliśmy, żeby zespołowo bardzo dobrze, no i udało się.
A mówią, że sfałszowaliście te wybory.
Panie
ja wiem, że to jest dramatyczne i ostro postawione pytanie, ale wie pan, ja pana pytam tak nie dlatego, że znaczy, może nie tak. Ja powtarzam, jeżeli te wybory są sfałszowane, to ja zawsze zadaję pytanie, dobrze, okej, ale jak? I chciałbym pana zapytać, z pana doświadczeniem zarówno jako przedstawiciela administracji rządowej i teraz samorządowej, czy rzeczywiście istnieje taki sposób, żeby w takiej skali zmieniać wyniki wyborów? Bo to, że można na poziomie jednej czy drugiej komisji obwodowej coś tam może się dziwnego stać, to się dzieją takie rzeczy. I zresztą te protesty wyborcze i to, że sądy uznają te protesty wyborcze, jako stwierdzają, że nie miało to wpływu na ten czy inny wynik, to są fakty. Ale czy w skali kraju można tak zrobić?
Znaczy tak, dwie sprawy. To jest jedna ta sytuacja związana z przekazem i zawaleniem, że tak powiem, liczenia, czyli ten system komputerowy. Natomiast powiem tak, nie bardzo wierzę, aby w gminach, miastach, przy takiej dużej ilości komisji, przy takiej olbrzymiej ilości mężów zaufania, to jest ponad 300 tysięcy osób. Tak jak pan redaktor mówił, no nie można wykluczyć, że gdzieś doszło do jakiejś takiej sytuacji, no to jest normalne, naturalne.
To nie jest normalne, nie mówmy, że to jest normalne.
To nie jest normalne, jest zła. Oczywiście, to jest to wybory. W ogóle generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że jest to akt taki obywatelski, akt związany z naszymi swobodami, wolnościami. Tu chcieliśmy tego, mamy demokrację, 25 lat i ta frekwencja też mogła być większa, bo to jest też istotne, żeby ludzie szli do tych wyborów. Może zawaliła trochę informacja, jeżeli chodzi o ten jeden głos na jednej karcie, ale według informacji, jak były te inne formuły, nie takie zeszytowe, tylko takie płachty, również zdarzały się takie sytuacje. Także myślę, że najbardziej, szczególnie może brak wyboru, może wyborcy nie mieli osoby, na którą chcieliby oddać, dlatego w wielu wypadkach nawet mniejsze zainteresowanie, jeżeli chodzi o wybory do Rady Powiatu czy do Sejmiku, bardziej ludzi interesowało wójt, burmistrz, i miejscowi rani. Natomiast w skali kraju uważam, że wybory się generalnie odbyły prawidłowo. Jeżeli były nieprawidłowości, tak jak pan powiedział, sądy to rozpatrują i dobrze, bo to jest właściwy organ. Natomiast wypowiadanie takich słów no, jest trochę ryzykowne i kwestia jeszcze, kto wygrywa i od razu wtedy też jest pewna ocena inna.
Dobrze, ja jeszcze za chwilę przejdziemy, tylko poświęcimy tą większą część wywiadu samemu powiatowi bielskiemu i planom, jakie macie. Chciałbym tylko jeszcze o jedną rzecz zapytać. Znów te 4,5 kadencji i to doświadczenie, i to, co pan mówi, że ludzie mniejszym zainteresowaniem darzą wybory do powiatu i do sejmiku. Czy do sejmiku niesłusznie, bo chyba nie zdają sobie sprawy, że ten sejmik to jest to miejsce, gdzie się w tej chwili naprawdę dużo rzeczy decyduje, jeśli zwłaszcza w kwestie finansowe. I to, że sejmiki nie potrafiły w sposób, nie wiem, przekonujący przez te kilkanaście lat przekazać informacji, jakie ma znaczenie radny sejmiku, to jest jedna kwestia. No ale teraz, jeśli chodzi o te powiaty, nie uważa pan, że czas może pomyśleć jednak o bezpośrednich wyborach starosty, że to by było bardziej przekonywujące, a już na pewno o wyborach bezpośrednich, jeśli chodzi o radnych do powiatu?
Chcę powiedzieć tak, że generalnie rzecz biorąc, wybory samorządowe to są w pierwszej kolejności wybory na osobę. Czyli niezależnie od tego, czy to personalnie dotyczy wójta, burmistrza, czy prezydenta, czy radnego, to zawsze jest ta osoba, później jest ugrupowanie. I z tej praktyki mojej osobistej wydaje mi się, że im mniej polityki jest w samorządach, tym jest samorząd.
No ale te mniej polityki może właśnie byłyby wybory bezpośrednie załatwiały.
Nie ulega wątpliwości, że jest to koncepcja, która pojawia się.
Mhm. Ale z pańskiego doświadczenia, jak pan to
ocenia? Powiem dzisiaj tak, że odgrywają w wyborach bardzo ważną rolę dzisiaj pieniądze też. To są olbrzymie nakłady. Pamiętamy wybory pana Palikota w Lublinie. Jakie olbrzymia kampania.
No, i nie on jeden.
Na pewno. Na pewno jest to, no też można powiedzieć o wyborach bezpośrednich do Sejmu.
Aha. Jestem jak najbardziej za.
W większości taka koncepcja. Tylko no, ten system, który się ukształtował, on się będzie bronił, bo to wiadomo, że chodzi o pewne interesy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że byłoby to bardziej demokratyczne i...
I bardziej wiązałoby może tę osobę radnego z danym terenem.
Ale oczywiście wtedy też jest pytanie, że byłaby zmiana konstrukcji. A może powrócić do systemu przedwojennego, kiedy starosta był przedstawicielem rządu, był jednocześnie przewodniczącym Związku Powiatu i stał jakby w podwójnej roli, tak jak na przykład na Litwie jest. Jest szefem rady, jest nie zarządu, ale jest głową powiatu.
Ale przyzna pan, że czas chyba, myślę, że podyskutować, że to jest dobry moment chyba po tych 15 latach funkcjonowania reformy samorządowej, żeby podyskutować nad rolą i miejscem powiatu.
Na pewno, z tym, że skoro powiat zafunkcjonował już 15 lat w naszej nowej historii, a 6 wieków historii w ogóle Polski, no to też trzeba byłoby pomyśleć o tym, żeby go wzmocnić. Przede wszystkim, żeby nie były tylko zadania, ale również i środki, które...
No więc mówię o tym, tej dyskusji.
To jest bardzo ważne. Wtedy też trzeba powiedzieć, że te relacje między wójtami, burmistrzami, a powiatem, starostą, no i również starosty, a wojewodą czy marszałkiem. Tu też wiele kwestii jest jeszcze do załatwienia na szczeblu wojewódzkim.
No tutaj, jeśli chodzi o stanowisko wojewody i marszałka, no to te dyskusje tutaj i to powielanie, wchodzenie sobie nawzajem w kompetencje jest po prostu takim modelowym przykładem, że coś z tym fantem trzeba zrobić. Tak samo, jeśli chodzi o to, że o powiaty. Ja może słabo pamiętam jakkolwiek, bo jeszcze dziecięciem byłem, kiedy funkcjonowały te stare powiaty. Dawniej jeszcze w PRL-u, ale z drugiej strony, kiedy czasami czytam o kompetencjach tamtejszych zadaniach, czy też umiejscowieniach niektórych kompetencji właśnie w powiecie, to bardzo mi się podoba, zwłaszcza na przykład takie kwestie, które są ważne z punktu widzenia istoty państwa, jak system oświatowy, czyli nadzór nad jakością oświaty, czego brakuje dzisiaj, wbrew temu, co tam różne rzeczy opowiadają administrujący oświatą, to dziś mamy niestety w rozsypce system oświatowy, który nie ma nadzoru. To pan jako pedagog przyzna.
Jednocześnie samorządowcy mają związane ręce, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące karty nauczyciela relacji. Dzisiaj karta nauczyciela nie spełnia swoich oczekiwań, co też nie oznacza, że status nauczyciela ma właściwą pozycję. Nauczyciele pracują może więcej niż 40.
Miałem taką dyskusję właśnie z panem na antenie, który twierdził, że on pracuje na to, co zarabia nauczyciel dyplomowany, to musi 4-krotnie dłużej pracować. I trochę mi nie wierzył, że nauczyciel dyplomowany po 25 latach zarabia 2,5 tysiąca złotych.
Rzecz jest z tym, żeby te relacje były takie, żeby szkoła była miejscem dający szansę na pełny rozwój, a więc i zajęcia pozalekcyjne i też trzeba byłoby coś zrobić, czy młodzież nie mogłaby zostać dłużej w szkole. Po prostu, żeby szkoły były bardziej wykorzystane.
No tak.
Wiele takich kwestii jest do dyskusji, do rozwagi, ale muszą być nauczyciele dobrze opłacani i na pewno się by zgodzili na to, żeby pracować więcej.
To jest jeden z podstawowych chyba warunków oświaty, że muszą mieć, znaczy może nie tyle, nie chodzi tylko o pieniądze, ale równe szanse.
Zgadza się.
Równe, że po prostu młody człowiek, myślę, że do 18 roku życia, to jest moje takie zdanie i taka moja idea fix, powinien mieć zapewniony, określony standard adekwacyjny, z którego oczywiście może skorzystać, bądź też nie. Pan ale szansę musi mieć.
Pan redaktor tu porusza bardzo interesujące tematy dotyczące naprawy jakby naszego państwa, Rzeczypospolitej.
Tak, ale teraz do białej chcę.
Tak.
Do białej chcę. 70 milionów. Tyle chcecie zyskać w nadchodzącej perspektywie. W stosunku do budżetu to jaka jest kwota?
No budżet jest w granicach 80-90. Z tym, że to są dwie kadencje. Mhm. I to jest olbrzymie wyzwanie, które stoi przed nami.
Ale dlaczego wyzwanie? Znaczy powiem tak, olbrzymi powiat, bo jesteście jednym z, terytorialnie jednym z największych powiatów w Polsce. No, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, no to jest taka przeciętna, o 100 tysięcy.
115.
115, to jest taka przeciętna.
Tak jest. Słaba liczba, słaba gęstość zaludnienia, 40 kilka osób na kilometr kwadratowy. No i powinniśmy mieć 250-300 tysięcy przy takim terytorium. Tak.
I teraz tylko 80 milionów. To jest budżet. Z czego to wynika?
No, wynika przede wszystkim z niskiego uprzemysłowienia, słabej demografii i że te wskaźniki są, powiedzmy, no i to, że mamy miasto grodzkie, że nie jesteśmy razem z miastem, bo budżet Łukowa, powiatu łukowskiego, ale jest prawie 40-tysięczne miasto. Mhm. I to powoduje, że no te wskaźniki, które tworzą jakby budżet, no są u nas zdecydowanie mniejsze niż w centralnej czy zachodniej Polsce.
To w jaki sposób jesteście w stanie wygenerować siebie tak zwany udział własny do tych 70 milionów? Bo to przy takim budżecie to są... Ktoś powie, a 70 milionów, co to jest?
No to
200 milionów taki...
To jest efekt, te 70
prezydent
milionów.
Prezydent Białej wyda na krznę. Albo nie wyda, wiem, czy się nie wycofa z tego.
To nie jest też proste inwestowanie w mieście, mając taki duży deficyt. Czy musi się wszystko bilansować. No, my mamy zadłużenie na poziomie 11 milionów przy tej kwocie. To daje olbrzymie z kolei możliwości. Co do tego... natomiast tak, 70 milionów to jest efekt. Natomiast w granicach 15-18 milionów to jest ten udział. Średnio możemy... gdzieś tak w granicach 6 do 10 milionów, w zależności od sytuacji, rocznie zainwestować własnych środków. Więc tutaj nie ma żadnych obaw co do zabezpieczenia środków na udziały, bo to w zależności od projektu będzie albo 15, albo 25%. Będzie 5 obszarów jakby finansowania. Drogi, szpital, szkoły zawodowe, geodezja, plus jeszcze kwestia bezpieczeństwa pożarowego. Ten projekt jeszcze tak nie jest do końca dopięty. I najważniejszy to jest projekt, największy to jest drogowy. Bo to jest w granicach gdzieś niespełna 30 milionów. No ale też bardzo ważny, bo mamy największą sieć w Polsce dróg. To jest 1100 kilometrów.
Ile wam jeszcze brakuje do takiego standardu, który was interesuje?
Przy tych środkach finansowych to jeszcze to trochę potrwa.
No dobrze. To ile potrzeba w powiecie bialskim pieniążków, żeby wydać, no bo jak będziemy tak, załóżmy, dzielić, czy też inwestować po kawałeczku, to w którymś momencie dojdziecie się do takiej sytuacji, że to, co już wybudowaliście, zacznie wam wymagać remontu. Więc gdyby dzisiaj pan miał powiedzieć jako starosta, jakie są potrzeby rzeczywiste na to, żeby wyprowadzić drogi w ciągu, nie wiem, 2, 3, 4 lat, wyprowadzić drogi powiatowe, do takiego stanu, który byłby i dla mieszkańców, i dla pana satysfakcjonujący.
Panie redaktorze, gdybyśmy mogli wybudować 100 kilometrów dróg rocznie, to potrzeba byłoby nam 11 lat, żeby załatwić sprawy dróg. Przez 11 lat te drogi, które rozpoczęliśmy 11 lat, wymagałyby już
remontu.
Żeby wybudować 100 kilometrów dróg, to potrzeba blisko 100 milionów złotych.
Czyli praktycznie miliard złotych, tak. Takie są potrzeby de facto, tak. Jeśli chodzi o drogę.
Tak jest.
I takie 5 miliardów utopione w Warszawie pod Wisłą.
To nie jest sytuacja powiatu bielskiego, to jest sytuacja generalnie wszystkich powiatów w Polsce.
Nie, no ja zdaję sobie z tego sprawę.
Proszę zauważyć tak, że mamy szpitale, służbę zdrowia, pomoc społeczną, domy pomocy, jak również domy dziecka, rodziny zastępcze, całą sferę bardzo ważną, społeczną, która jednocześnie jest bardzo droga. Szkoły. Jest katastrofalna sytuacja z demografią. W ciągu 15 lat zmniejszyła nam się o połowę liczba młodzieży, która chodziła do naszych szkół. I na 7 szkół wszystkie dalej funkcjonują. Z takim też paradoksem jak liceum, zespół szkół w Terespolu, gdzie jest jedna klasa liceum.
A czemu jest paradoksem? Po prostu może nie ma zapotrzebowania na tą klasę. Może Małaszewicze powinny przejąć.
No tak,
tą
tylko że trudno sobie wyobrazić, żeby w 6-tysięcznym mieście zniknęła szkoła średnia. To jest coś więcej niż tylko szkoła, ale to jest...
Wie pan, znikały szkoły zawodowe i wie pan doskonale, no tak, że to jest to, co dzisiaj się zaczynamy z powrotem odbudowywać z takim mozołem i trudem.
Jesteśmy gotowi. Mamy też szkoły zawodowe i ciągi. Praktycznie rzecz biorąc i w Janowie, i w Międzyrzecu, i w Małaszewiczach. I te szkoły realizują swoją misję, tylko młodzież generalnie wybiera jednak liceum dzisiaj. I większość chce mieć studia.
Ale te studia okazują się, że produkujemy trochę takich bezrobotnych magistrów.
No niestety, to jest też wielki problem. I ci bezrobotni magistrowie, nie tylko po naszych uczelniach, ale również po markowych, wyjeżdżają za granicę. Często takie studia kosztują 800 milionów złotych. I ci młodzi ludzie nie realizują tej misji wykształcenia zgodnie z kierunkiem. I to jest też dramat.
I znów dotykamy polityki, na którą nie za bardzo mamy wpływy, czyli tej centralnej. Jakkolwiek oczywiście takie uwagi są cenne i ja z uwagą ich szukam, bo mogę wtedy zacząć z ludźmi, którzy decydują o tym, o ten temat
to
rozmawiać,
bardzo prosimy, bo to nam też pomoże.
Przytaczać, bo nie mówią, że my mamy system informacji oświatowej. On zaraz mi się obrazi. Nasz wspólny znajomy i mówi, a tam wynika co innego. No, ale to są takie obrazy. Dobrze, zostawmy drogi szkoły, skoro pan powiedział, no ale jednak mimo wszystko w te szkoły chcecie inwestować. To w którym kierunku chcecie iść i co chcecie rozwijać?
Generalnie rzecz biorąc, chcemy, aby była dostępność naszej młodzieży. Jest nasz region, w ogóle cały wschód, nie jest za bogatym regionem. Jednak edukacja daje szansę młodym ludziom na poprawę swojego statusu i możliwość lepszego życia. Przez naukę są to drzwi do przyszłości. Więc na pewno będziemy robili wszystko, aby te szkoły dalej funkcjonowały. Oczywiście będziemy rozmawiali z naszymi samorządami, żeby przekazywać te zadania, bo jest to kompetencja powiatu, ale może być to prowadzone przez gminę czy przez miasto. Tworząc zespół szkół, łącząc jakby gimnazjum i liceum, takie przypadki mamy w Małaszewiczach chociażby, ale też taki przypadek na terenie powiatu radzyńskiego w Komarówce, gdzie z powodzeniem wójt prowadzi takie liceum. Nie chcielibyśmy, żeby jakakolwiek szkoła nasza zniknęła. Chcielibyśmy doposażyć nasze szkoły. One zostały generalnie bardzo starannie wyremontowane, przynajmniej z zewnątrz, jeżeli chodzi o termikę, o wymianę dachów, okna, drzwi. Sporo projektów unijnych, takich miękkich, poprawiających doposażenie w sprzęt, komputery, jak również tablice interaktywne, szereg takich możliwości, pracownie, ale pozostało jeszcze zainwestowanie w korytarze, łazienki, klasy. To olbrzymie. Odziedziczyliśmy bazę w bardzo złym stanie i to jest teraz naprawiane. Dlatego też ostatnią rzeczą będzie to, że będziemy zamykać jakiekolwiek szkoły. Będziemy robili wszystko, aby znaleźć sojuszników właśnie w naszych miastach czy gminach i aby szkoły wspólnie jakoś można było dalej prowadzić. Czy ewentualnie społeczne szkoły, bo jest też taka formuła, możliwość realizacji tego zadania przez właśnie inną formę organu prowadzącego.
A uczelnie wyższe ratują się studentami z zagranicy. To może uczniowie z zagranicy?
Były takie próby. No to jest, generalnie rzecz biorąc, ta granica jest ciągle taka niezbyt przyjazna, bo gdyby można było tym pociągiem z Brześcia do Terespola czy do Białej, to przynajmniej osoby, które mają kartę Polaka czy korzenie polskie, a Brześć jest 300-tysięcznym miastem, obwód ponad milion, obwód brzeski. Więc ta grupa rodaków naszych, bo to nie jest Polonia, to są Polacy mieszkający ciągle u siebie. No to by było na pewno bardzo istotne. No i niezbyt sprzyjający sąsiad, który jednak nie chciałby, aby...
Ale to jest kwestia sąsiada, czy też kwestia zmiany na stanowisko ministra spraw zagranicznych? Bo wiemy obaj doskonale, że były minister Sikorski nie należał do entuzjastów nawiązywania kontaktów z Białorusią. Tak nazwijmy to bardzo
w ogóle delikatnie. Panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że te relacje zawsze były obdarzone takim piętnem prezydenta Łukaszenki, a nie to, że właśnie prawie milionowa, czy ponad milionowa diaspora polska z korzeniami, z pewnym historycznym uwarunkowaniem, gdzie 2/3 Białorusi to dawne Kresy i pierwsza Rzeczypospolita, czy Wielkie Księstwo Litewskie. No i przede wszystkim 10-milionowy rynek zbytu, to trzeba o tym powiedzieć. No, widzimy jakieś takie przełamywanie się.
Jest jakaś zmiana przy nowym mistrzu?
Myślę, że jeszcze jest za wcześnie, ale tutaj z samorządowcami mamy zamiar nawet poprosić o spotkanie i wyłożyć jakby swój punkt widzenia na te relacje. Bardzo nam zależy na tej otwartości, a przede wszystkim nawet zakładając, że jest to granica dwóch systemów, to ten reżim wizowy, możliwość otrzymania wizy z naszej strony powinna być dużo łatwiejsza i sam fakt przyjazdu ludzi ze wschodu dla nas jest rzeczą szalenie istotną, bo kilka tysięcy osób ma z tego powodu pracę. To nie tylko Biała, ale Terespol, Siece nawet, czy Łuków w jakimś wymiarze również, oni docierają wszędzie, także na pewno powinniśmy się bardziej otwierać, ponieważ oni przyjeżdżają też z pieniędzmi i robią to duże, duże zakupy.
No, te zakupy robią i pomimo tego reżimu.
Tak jest, tak jest. To jest sobie dają radę jakoś.
Panie starosto, wracając do powiatu bielskiego, szkolnictwo zawodowe, to też decyzja właściwie od pana zależy, na co postawić, bo Małaszewicze wiadomo, że próbują odbudować szkolnictwo kolejowe. Trzymamy za to kciuki, bo zdaje się, że nawet PLK dopiero się teraz odkryła, że ojej, nie mamy maszynistów, nie mamy specjalistów.
No ale mamy też PKP Cargo, potężny zakład, to jest największy zakład w dalszym ciągu w naszym powiecie, około 1000 zatrudniający. No i też te kadry tam się starzeją, więc...
No, starzeją się również pielęgniarki, niestety pozdrawiamy, wiemy, o kobietach się nie powinno tak mówić, no ale ten zawód też już powoli odchodzi na emeryturę.
Także tutaj te stypendia, które zostały ufundowane przez PKP.pl są bardzo istotną wsparciem dla młodych ludzi. No, po raz pierwszy jest 140 stypendiów starosty też, to jest za wyniki nauczania. Ta liczba jest coraz większa. To też jest pewna zachęta i motywacja do tego, żeby się dobrze uczyć. Bo od 50 do 150 zł miesięcznie uczeń może dostać przez rok czasu, to jest pewne wsparcie. Co by nie powiedzieć, dla słabiej sytuowanych naszych uczniów jest to duża pomoc. Mhm.
Jak już jesteśmy przy transporcie, to jest trudny temat, nie tylko dla powiatu bielskiego, chociaż u was jest ta kwestia dosyć skomplikowana. Czyli od tego roku jesteście odpowiedzialni jako struktura samorządowa za zapewnienie potrzeb transportowych ludności, to się tak ładnie nazywa. Takie dostaliście, nie od polskiego rządu, ale Bruksela wam to sprezentowała. Natomiast w Białej Podlaskiej występuje pewien problem z PKS-em bialskim, który nie istnieje. Wiadomo, że wy wpływ mieliście skomplikowany, bo w Siedcach to przerabiano, że powiat ziemski nie mógł przejąć, bo siedziba firmy była na terenie powiatu grodzkiego, a powiat grodzki nie mógł, bo powiaty grodzkie nie mogły. I tak w gruncie rzeczy przy dwóch samorządach, które wyrażały ochotę wsparcia i przejęcia, PKS Siedlecki niemalże umarł. Natomiast w Białej było to jeszcze bardziej dramatycznie, bo tu niemalże ktoś kupił jednak, a u was praktycznie nie istnieje. Więc jak sobie daliście radę z tym zapewnieniem tych potrzeb komunikacyjnych?
To znaczy, firma, która wyłoniła się w konsekwencji upadku PKS-u w Białej Podlaskiej, właśnie bardzo szkoda, bo był to jeden z lepszych PKS-ów w województwie lubelskim. I firma Garden Service, która jakby przejęła majątek, no i ten dobrostan, jeżeli chodzi o linię i obsługę. Oczywiście tam były skomplikowane sprawy dotyczące związków zawodowych, polityki pewnej i jakby takiej niechęci zmian, bo trzeba też powiedzieć, że to trzeba było stworzyć klimat. Trzeba było z tych 200 osób, które pracowały, zmniejszyć, zrobić taką restrukturyzację i zejść z tych mniej opłacalnych linii. No ale stało się, jak się stało. Natomiast tak, tak jak pan redaktor powiedział, PKS Łosice, PKS Międzyrzec, Radzyń, Włodawa, świadczą...
Radzyń do Kąbrówki nie zajeżdżał.
Tak, świadczą te usługi, no, pojawiły się też prywatne szwagry, taka firma z Łomas, czy powiedzmy... Dość osobliwa nazwa, ale funkcjonujące. No i trzeba też powiedzieć, że zmieniono system. No, tam, gdzie są mniej rentowne, są małe busy, nie jeżdżą autobusy.
No ale jest cały szereg, my od czasu do czasu zajmujemy się takimi miejscami. Odbyliśmy
też,
gdzie są odcięte od
świata. Władzami miasta rozmowy co do tego planu transportowego. On oczywiście jest po wijakach i jakby też, no nie do końca tylko same powiaty mają, że tak powiem, tutaj obowiązek, bo jest to też i zadanie jakby gminy, czy miasta, czy gminy. Czyli, no, myśleliśmy też, że na bazie MZK, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, uda się rozszerzyć pewne usługi, przynajmniej w promieniu Białej Podlaskiej, te linie powiedzmy...
No, poprzedni 5, prezydent nie był entuzjastą.
Tak jest. No, jest sprawa otwarta. Myślę, że dobro i potrzeby społeczeństwa. Tylko, panie redaktorze, chodzi też o to, żeby było kogo wozić. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja, bo samochodów mamy dużo więcej, ale jest problem społeczny, że nie wszystkich stać na te samochody, więc na pewno będzie też potrzeba...
Znaczy, wie pan, zauważam taką niestety prawidłowość, bo ja korzystam w tej chwili z komunikacji masowej, znaczy przeważnie. Ja owszem, przyjeżdżam też do pracy samochodem, ale od 2 lat staram się ten samochód zostawiać małżonce i tak dalej. Natomiast, ponieważ no, nie jest to duży dla mnie problem dojść do busa i sobie przyjechać, a tutaj przelecieć sobie te 800 metrów, to dla zdrowia wszystko można. Natomiast ja patrzę tak z przerażeniem, z jednej strony ma pan rację, że mnóstwo ludzi wybiera samochody i wcale nie najbogatszych,
tak.
Ale z drugiej strony dobrze skonstruowany rozkład jazdy i to, że ten bus... Bo pewnie gdybym miał jeździć PKS-em, to bym nie jeździł, bo musiałbym zasuwać na ten PKS znacznie dalej niż do tego busa mam, ale ten bus, jak mi podjeżdża te 100 czy 200 metrów koło domu zabiera, to mi jest łatwiej. Natomiast no, tu jest taki pewien problem. Natomiast ja tu się z panem tak do końca nie zgodzę, że posiadanie samochodu jest tylko przywilejem ludzi bogatszych. Mam wrażenie że nadużywamy tego przywileju.
Nie, ja nie mówię bogatszy, tylko jest... No, panie redaktorze, 18 milionów pojazdów w 38-milionowym kraju.
Ja się zgadzam. To troszeczkę za dużo i trochę przesadzamy.
Może kwestia jakości tych aut i bezpieczeństwa to jest osobny
druga
temat.
Sprawa.
Natomiast auto stało się dostępne. No, to nie jest luksus już w tej chwili. To nie jest kwestia, jakie auto. Tu można mówić.
I to jest właśnie kwestia, że no niestety nie wszystkich stać, nie wszyscy mają te samochody.
Natomiast powiem panu tak, przede wszystkim kwestia dotarcia młodzieży do szkół, to dowożenie. To jest szalenie ważna sprawa, żeby była taka możliwość. Bardzo wiele było z tym problemów w okresie poprzedzających rok szkolny, ale udało nam się też jakoś namówić, nakłonić naszych przewoźników, żeby też nie tylko komercyjnie do tego podchodzili, żeby troszeczkę zbaczali z tych szlaków, czy rentownych, żeby również realizować tą misję społeczną, żeby była dostępność właśnie środków. I no, musi być też ta wrażliwość taka, że no, nie można realizować tylko wszystko, co jest nastawione na zysk. Troszeczkę też trzeba...
No właśnie, o to chcę powiedzieć, bo nie można na wszystko patrzeć, że na wszystkim trzeba zarobić.
O to właśnie chodzi.
Jednym trzeba zarobić po to, żeby na drugim, tak żeby można było na drugim trochę stracić.
To jest też bardzo istotna kwestia, co pan poruszył, ten plan transportowy i te zadania. One też przychodzi do nas bez zabezpieczenia środków. Tak jak piecza zastępcza i tak dalej, rodziny i wiele innych obszarów, które wymagają olbrzymich środków finansowych. Jest dylemat. Czy jeszcze mniej dróg, czy rezygnować z jakiejś szkoły, bo coraz trudniej jest jakby spinać ten budżet, który jest wielozadaniowy i powiaty nie mają dochodów. To, co jest takim bardzo istotnym elementem. Są nie za bogate.
I nie lada wyzwanie, które czeka was za moment. To jest temat, który my nagłaśniamy w tym roku w okresie Adwentu i w okresie Bożego Narodzenia, czyli starsze osoby, które pozostają same, których dzieci wyjeżdżają bliżej, dalej, są w Polsce, są też za granicą. W tym roku chcemy zwrócić uwagę wielu ludzi i również nie tylko starszych, ale również młodszych, że kiedyś też ta starość ich tam dopadnie i tu gdzieś zostaną same. Więc warto może pomyśleć o nieco innym wychowywaniu swoich dzieci po to, żeby miały z jednej strony świadomość, z drugiej strony być może warto przygotowywać im te miejsce powrotu, prowadzić te przedsięwzięcia czy biznesy, bo wielu tych ludzi, którzy zostają sami, kiedyś prowadzili, czy prowadzą, czy będą prowadzić przedsięwzięcia własne. I warto myśleć o tym, żeby te dzieci miały gdzie wrócić. To jest taki temat, którym chcemy się w sposób szczególny zająć. A jeśli chodzi o powiat bialski, no wy macie ten problem jak gdyby już, bo wam się to społeczeństwo zdecydowanie starzeje, a z drugiej strony macie sporo ośrodków na terenie powiatu bielskiego, jest sporo ośrodków pomocy społecznej, które się
tak,
zajmują
osobami starszymi. Cztery domy pomocy społecznej, klasyczny taki dom dziecka na ponad 40 osób, trzy rodzinne domy dziecka, ponadto rodziny zastępcze, koło setki tych rodzin zastępczych, czyli poradnie psychologiczne, no ośrodki, warsztaty terapii zajęciowej. Powiem, że pod tym względem naprawdę jesteśmy nie tylko atrakcyjni, ale dobrze zorganizowani i w relacjach nawet z partnerami z Niemiec, z Francji nie odstajemy. W sensie, jeżeli chodzi o standardy, o jakość opieki nad ludźmi potrzebującymi. To...
Potwierdzam, bo było parę znajomych, którzy prosili mnie w Warszawie o pomoc w znalezieniu, znaczy też miejsca dla swoich rodziców w tych ośrodkach, które wy prowadzicie, więc to też świadczy o tym, że o jakości.
Tak jest. Oczywiście sporo to kosztuje. To też w takim wymiarze trudno mówić o pieniążkach, bo dobro człowieka i to jest wartość nadrzędna. Abyśmy nigdy nie musieli korzystać, abyśmy mieli szczęście bycia w rodzinie i życia i cieszenia się i takiego pogodnego starzenia się właśnie w gronie najbliższych, ale różnie to bywa. Są dramatyczne nieraz sytuacje i ta wrażliwość też musi być. W obliczu takich zdarzeń, no niedawno byłem właśnie na takiej wieczerzy wigilijnej, powiatowym ośrodku wsparcia dla osób z dysfunkcjami psychicznymi w Międzyrzecu. Jest 25 osób, ale jak ważna jest to placówka w obliczu, kiedy można zaopiekować się na 8 godzin i opiekunowie mogą w tym czasie wykonać szereg czynności, mając świadomości, że ich podopieczni są w bardzo dobrych rękach i jeszcze mogą się rozwijać, uczyć, bo bardzo wiele wykonują takich czynności, które dają im satysfakcję, ale też i uczą się gotować jakieś prace takie, właśnie robótki różnego rodzaju, czy jakieś takie drobne rzeczy, które no, zajmują i dają satysfakcję. To jest bardzo, bardzo ważne.
No muszę na koniec popytać trochę pana o politykę. Zmienił się, znaczy relacje starosta, prezydent Białej Podlaskiej są relacjami, na które jesteście skazani. Bo nie jesteście tak jak w przypadku powiatu siedleckiego i ziemskiego, grodzkiego. Tutaj jest troszeczkę inne warunkowanie, bo starosta Zygmunt Wielogórski ma trochę łatwiej, bo oni właściwie jak gdyby dwa różne organizmy, tylko tyle, że są w jednym miejscu funkcjonujące. Wasze kompetencje tu się dużo bardziej zazębiają. Jesteście skazani niemalże na współpracę z różnych powodów. Z Andrzejem Czapskim to była szorstka przyjaźń, zdaje się, tak byśmy to nazwali. Natomiast jak będzie z młodym, z innej partii, no, partii, która tak jak zacząłem na początku, powiedziała, żeście te wybory skręcili. Miał już pan okazję rozmawiać z Dariuszem Stefaniukiem?
Tak. Zaprosił mnie pan prezydent na kawę i wiele rzeczy, wiele tematów żeśmy przegadali. No, z optymizmem patrzę co do naszej współpracy. To jest ważne też, aby były cele i aby była chęć współpracy. No, fakt, miasto Biała Podlaska 60-tysięczny, powiat 115-tysięczny. Ale jest to symbioza i myślę, że razem stanowimy tą wspólnotę blisko 200 tysięcy ludzi. Granica. No, jakiekolwiek wspólne. Obecnie trzeba też powiedzieć, że te projekty, które są przed nami, one im więcej będą miały elementów wspólnych, powiedzmy miasto, powiat czy gmina, powiat, będą bardziej atrakcyjne w sensie do możliwości uzyskania tych środków. Więc tutaj też mówiliśmy o wielu kwestiach i Trzeba też powiedzieć tak, że personalnie nie jest to może tak bardzo istotne. Ważne są cele, jakie przyniosą rozwiązania dla naszych mieszkańców. Trzeba się tak układać i działać w takich relacjach, żeby miasto skorzystało, żeby region skorzystał, żebyśmy właściwie wykorzystali tą rentę położeniową, mimo że nasz sąsiad jest trudny, to jest to atrakcyjna trasa łącząca wschód z zachodem. Czyli to jest dobre miejsce do robienia biznesu i na pewno powiat będzie wspierał miasto, miasto będzie wspierało powiat. I na przykładzie samorządowym można powiedzieć, że były różne egzotyczne koalicje. Jeżeli politycy będą wspierać nas w tych działaniach, to myślę, że można być spokojnym co do przyszłości. Oczywiście czas pokaże, to jest może za wcześnie. No też trzeba mówić o pewnym przełożeniu, na ile pan prezydent będzie politykiem, na ile będzie samorządowcem i będzie chciał utożsamiać mieszkańców, bo pieniądze są dzisiaj, duże pieniądze są w województwie. I wiemy, jaki jest układ koalicyjny w województwie. Mhm. To otwiera dla nas
macie kartę przygotową.
Duże możliwości, ale muszą być dobre projekty. To nie ma litości. Natomiast co do tego projektu z Krzną, on jest bardzo ważny i bardzo potrzebny. To jest też kwestia...
A jeszcze nie mamy informacji o decyzji prezydenta Stefaniuka. Czy będzie go kontynuował, czy też wycofa się? No, bo był taki bardzo mocno krytykowany w kampanii wyborczej.
Nie wiem dlaczego, bo jest to bardzo istotna kwestia dotycząca podniesienia takiego standardu i warunków życia mieszkańców, bo nie można się odwracać od rzeki. Proszę zobaczyć, Warszawa jest odwrócona od Wisły.
No nie, oni obchodzą pod spodem za 5 miliardów. No. No tak, ja nie mogę im darować tych 5 miliardów, bo to byłoby za połowę tej kwoty teren, byłaby teren, autostrada teren, do
centrum miasta, mówię o Białej Podlaskiej, to są olbrzymie tereny, które trzeba byłoby zagospodarować, zmeliorować i zrobić tam naprawdę przestrzeń taką do turystyki, rekreacji, wypoczynku. I to, co było przed wojną, wielki zalew i możliwość korzystania z tej rzeki dla 60 tysięcy mieszkańców, a z okolicą będzie więcej.
A tak już całkiem na koniec, tak jak patrzy pan, 33-latek, idą młodzie, nowa fala.
Ale tak. Ja też kiedyś miałem 33, może
no dobrze,
więcej.
Ale jak mieliśmy 33, to wie pan, to patrzyliśmy na ten świat trochę inaczej, nie zastanawialiśmy, ale teraz jak z perspektywy już...
Ale to trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć, że jest pewna ambicja, że tak w życiu jest, że ciągle idzie nowe, tylko też jest kwestia, jak się traktuje te stare. Czy czerpie się z tych doświadczeń, czy chce się rozmawiać, czy się mówi, że poprzednicy to B, teraz słońce wzeszło i no nie jest tak. Naprawdę jest to taka sztafeta pokoleń i widzimy, jeżeli szanujemy, to jest w całym cywilizowanym świecie. Proszę zobaczyć w samorządach zachodu, czy na wschodzie samorząd nie funkcjonuje, prawda, tak demokratycznie. Ale bardzo się darzy z tym, mam takie doświadczenia niemieckie, gdzie starosta senior jest doradcą, jest takim mentorem w tych kwestiach. Oczywiście, że trzeba dawać możliwości realizacji, ale ważnym elementem jest takie przenikanie. I to jeżeli doświadczenie łączy się z tą młodością, energią, to dużo dobrego może przynieść.
Tadeusz Łazowski, starosta bialski, na początku swojej czwartej i pół kadencji. Życzę panu, bo pańskie powodzenie to oznacza również powodzenie mieszkańców pańskiego powiatu. Życzę panu sukcesu przede wszystkim na początku. No i myślę, że dobrej współpracy z Katolickim Radiem Podlasiem.
Dziękuję panie redaktorze. Na pewno ta współpraca była, jest i będzie, a dziękuję też radiu, że porusza wiele ważnych spraw dotyczących funkcjonowania samorządu, rozwiązywania jego problemów. I jest to dla nas bardzo ważne. Także na pewno będziemy się nawzajem wspierać.